Tam.
Widzisz? Tam są jajca. Nie wiem, czy widzisz. 6. To małe.
529, gniazdo 86. No potem jest tak oznaczone, żeby było łatwiej znaleźć. Lęk pierwszy, jaja 6, ciepłe.
Na Poniciu bywałem w latach 80. Potem robiłem projekt taki czysto naukowy w latach 90. Myśmy wtedy badali ptaki.
Piękna obserwacja.
Rozstawiać siatkę będziemy. Po to, żeby złapać tego ptaka. Zaobrączkujemy go potem kolorowymi obrączkami.
Przepatrujemy każdą kępę, którą deptujemy, żeby nie zniszczyć jakiegoś gniazda.
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu to był jeden z najbogatszych obszarów przyrodniczych w Polsce. To jest około 20 km kwadratowych. On w latach 60., a zwłaszcza w 80. został zdewastowany, to znaczy osuszono go.
Tak, nie podejrzewając niczego, śpiewa. Oceniam, że ten ptak to jest bułka z masłem do złapania.
Towarzyszyłam wtedy młodym naukowcom, którzy badali ptaki na bagnach Doliny Nidy. Opowiadali mi o zwyczajach rokitniczki i konflikcie z lokalną społecznością. Mówił o nim również wiersz napisany przez lokalnego poetę.
Tutaj nad Nidą, koło Pińczowa, leży hektarów tysiące. Łąk, które zamiast dobrego siana rodzą nam zielska śmierdzące. Nida zmieniła tu swe koryto, po łąkach płyną jej wody. I tych walorów usilnie broni Liga Ochrony Przyrody.
Ale z drugiej strony, jak się tak głębiej porozmawiało, to się wtedy uzyskało informację, że oni doskonale wiedzieli, co tam śpiewa. Taki pan Rechowicz, u którego żeśmy wynajmowali starą chałupę, to on wiedział, co to, że tam jest bucok, czyli bąk, taka czapla.
Bo to faktycznie była nasza Nida. Ptaki to były różne. Bucoci, co tam wraził wodę i tam bucok.
Bum. Ile było przed wojną ptaków, ile śpiewania, dzisiaj tego nie ma.
Nawet za ptak było, że zawsze grechotały, przyszedł wieczór, maj, grechotały tak bez przerwy, a dziś nie słychać.
Wszyscy miejscowi ludzie opowiadali o rybach. Koszykami się ryby przynosiło i w ogóle te ryby były wielkie i w dużej obfitości. A druga rzecz o pierzowiskach ptaków. Miejscowa ludność też lubiła sobie zakusować na kaczki, jak one się pierzą i są nielotne, bo wymieniają pióra.
Opinie miejscowych rolników nagrywałam pod sklepem w gminie i na polu.
Bo oni chcą utrzymać, że i dla nich jest to dobrze, no chodzi, żeby utrzymać wodę, oni chcą ptactwo. A rolnicy przecież mają łąki pozalewane.
Jedyne naturalne bagno o takiej dużej powierzchni w całej południowej Polsce. Komplet takich gatunków wodno-błotnych, jakichś takich drobnych ptaków śpiewających, żyjących w trzcinach. No jest derkacz, to jest taki drobny gatunek kruściela, który został zaliczony do czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych świata, takiej wydawanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody. Nigdzie się nie przeniosą, one po prostu będą usiłowały przez jakiś czas tutaj jakoś przystępować do lęgów. Okaże się, że te gniazda będą wtedy bardzo łatwo niszczone przez drapieżniki i one same też zostaną wyłapane i przez te drapieżniki zjedzone i to miejsce razem z tymi ptakami zniknie. One nie mają się gdzie przenosić.
Jaka tam zwierzyna w ogóle jest? Ale my z tego nie żyjemy, wieś nie żyje z ptaków.
A co tam zwierząt w ogóle nie ma? To co powin, to tak muszę ganiać.
Generalnie stosunek miejscowych to był taki, że to jest coś okropnego, a dwa, że my tam przyjeżdżamy i się próżniaczymy, łazimy po tych bagnach nie wiadomo po co. Takie było podejście i wieś, która tam jest przy tych bagnach, ona wymierała.
To było w pierwszej klasie wszystko, jak nie było woli. A dzisiaj to wszystko gnój.
O dobre ziemię nie dbają, a takie dbać będą.
Mam jak tak powiedzieć szczerze, to tu ziemia jest niezła.
Takie piachy są, jak tam jest sucho, to piach jest.
No to jest wszędzie taki piach jest i dobra ziemia, tak i na to robić na wsiach, no i już.
Wybudowano ogromną mleczarnię w Pińczowie, na tym terenie wybudowano jakieś urządzenia hydrotechniczne, które miały sterować tam przepływem wody i tak dalej.
Jeszcze mi dać mleka dzisiaj. Tak. Stoj! Stoj, stoj!
Rolnicy wierzyli, że melioracja ułatwi zbieranie siona i zatrzyma młodych gospodarzy.
Przelękaj. Ty! Nie bój się, głupku.
Co dała ta melioracja?
Może dała, może nie. Suchy rok to jest nie. A jak mokry, to znowu wylewa. No i tak. Idź. Idź, bo mi wylejesz jeszcze i cielą w kolnie w dnia. Chcieli rezerwat zrobić, te coś, ludzie się nie zgodzili. No bo każdy chce siana. To taki ze Skowrona Dolnego. Na bluzgał, że no, mówi, co wam się rezerwatu zachciewamy, chcemy siana. No. Jeszcze mi dać mleka dzisiaj.
Tam był kawałek około 500 hektarów, który zachował te walory przyrodnicze. Został też zdewastowany do tego stopnia, że po dawnych bagnach można było jeździć samochodem.
Duża, rozległa, płaska, ogromna dolina małej stosunkowo rzeki. Mówi się o tym, że tutaj się ileś habilitacji zrobiło w ogóle na tym małym skrawku terenu. To musi mówić o tym, jak ogromny potencjał biologiczny on był. Proszę zobaczyć tylko na obszarze samej delty. De facto równolegle do siebie przebiegają jednocześnie trzy koryta rzeki. I każdym z nich, historycznie rzecz biorąc, płynęła rzeka.
Jeśli się osuszy, to jeśli będzie woda napływać, odpływać, będzie woda czysta, to będzie w tym ryba. To będzie miała ta kaczka, czy coś, przyjemność się wykąpać w tym, czy nawet te jajka gdzieś znieść, czy co. A teraz to gdzie? No w tej wodzie, w tym bagnie? No jaka kultura?
Naukowcy przegrali, rolnicy postawili na swoim.
Okazało się, że po tej melioracji, no to tam są gleby piaszczyste, więc bardzo słabe. No i to się wszystko rozleciało, nic tam się nie stało, natomiast cały teren zdewastowano i palił się co roku.
Jeżeli rzeka jest uregulowana, nie może występować ze swoich brzegów, to następuje stopniowe wcinanie koryta. To powoduje, że ta rzeka przestaje dostarczać wodę na teren, zaczyna go odbierać, czyli zaczyna pracować troszeczkę jak rów odwadniający. Poprzez uregulowanie koryta rzecznego utrudniono ten rozlew. Są również inne dopływy. I to też zostało uregulowane. I ten układ hydrograficzny, sztuczny, on zamiast tą wodę w naturalny sposób rozlewać po całym ten teren, on zaczął tą wodę z tego terenu zbierać.
Rolnicy z siana wytworzą mleko, także i mięso, a wtedy nie trzeba wujka prosić i błagać, by sprzedał paszę na kredyt. I wielu ludzi prawdy tej nie chce znać, prócz prostego rolnika, że polska ziemia winna nas żywić, nie Zachód i Ameryka.
Po ponad 20 latach okazało się, że rację mieli naukowcy. Profesor Tadeusz Zając z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie powrócił na Dnidę.
Powstał pomysł, czy nie dałoby się tego odtworzyć, zwłaszcza, że grunty należały do Skarbu Państwa w większej części i przynajmniej na tych kilkuset hektarach doprowadzić do utrzymania populacji ptaków, mięczaków, płazów, które tam kiedyś bardzo licznie występowały. Porozumieliśmy się z parkami krajobrazowymi Ponidzia. Z panem dyrektorem Tomaszem Hałatkiewiczem znaleźliśmy wspólny język. W 2019 roku dostaliśmy finansowanie. To już jest ostatni rok tego projektu.
Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy to wyzwanie dla hydrologów, powiedział doktor inżynier Jacek Florek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Teraz potrzeba lat, żeby ten teren do tego pierwotnego stanu stopniowo przywrócić. Te pierwotne stosunki, jakie tutaj panowały, to one były dużo bardziej rozbudowane. My jesteśmy w stanie odtworzyć tylko w niewielkim stopniu te naturalne cechy, które tutaj panowały, ponieważ człowiek nie odbuduje całej bogatej, ogromnej struktury, która była. Wody będzie więcej, woda będzie dłuższy czas, obejmie większą powierzchnię niż była do tej pory. Wymierne korzyści to przywrócenie składu gatunkowego, który oczywiście specjaliści z odpowiednich dyscyplin tutaj naukowych zajmujący się konkretnymi gatunkami będą badać. Opracowujemy koncepcję dystrybucji tej wody, czyli kierunki, potencjalne różnice poziomu zwierciadłowody, spadki i to nam mówi, w którą stronę woda będzie się przemieszczać i w ten sposób jesteśmy w stanie znaleźć miejsca, którędy wodę chcemy przemieścić i gdzie tą wodę skutecznie możemy zatrzymać.
Projekt rozpoczął się od olbrzymich pracy ziemnych.
Wjechały kopary. To wyglądało jak gdzieś jakiś Bełchatów, Turów, jakaś taka kopalnia odkrywkowa. Wtedy właśnie się baliśmy, że przyjedzie jakiś ekolog i powie, co tu się dzieje, zatrzymać to natychmiast, bo dewastują tu łąki nad Nidą i tak dalej, i tak dalej.
Według doktora habilitowanego Andrzeja Strużyńskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prace w projekcie Life for Delta są pionierskie.
wykonaliśmy symulacje komputerowe, to ciągle jeszcze, można powiedzieć, jest no, taka dosyć rzadko stosowana metodyka określenia właśnie wielkości zalewów. Symulacje były wykonane w oparciu o model terenu. Dodatkowo wprowadzaliśmy ilość wody przepływającej w tych kanałach doprowadzających wodę, w tych starorzeczach doprowadzających wodę do rejonu delty. Trzeba wziąć pod uwagę warunki retencyjne, czy temperaturę, czy wilgotność powietrza, ilość wody, która może po prostu rozpłynąć, wsiąknąć w teren. Stare rowy melioracyjne zostały oczyszczone, tak samo zostały oczyszczone starorzecza.
Myśmy palikami wyznaczali, gdzie to starorzecze ma być i w tym miejscu koparka usuwała te namuły i tą materię organiczną, żeby dojść do oryginalnego kształtu głębokości tego starorzecza.
Teraz podejdziemy w kierunku takich zbiorniczków. Zaczęły się już okres lęgowy rzekotki drzewnej. To jest taka bardzo hałaśliwa żaba. Idziemy posłuchać i spróbować określić, jak dużo jej tam jest.
Profesor Paweł Adamski z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w projekcie Life for Delta monitorował płazy.
Przy tym zbiorniczku one były. 2 tygodnie temu się coś tutaj odzywało. Teraz nie widzimy ich, nie słyszymy. Żeby sprawdzić, czy one jeszcze są, spróbujemy je sprowokować.
Już w pierwszym sezonie tam ptaki opanowały ten zalany teren i to było wręcz niesamowite, jak bardzo dużo się ich natychmiast pojawiło. To się wszystko zazieleniło, nie ma śladu po bełchatowie. Myśmy tam chcieli mieć zbiorniki wodne. To chcemy mieć prawdziwe starorzecza głębokie na 2-3 metry, gdzie będą mogły ryby zimować, gdzie będą mogły rosnąć duże sztuki ryb i bogate populacje tych ryb, że one będą miały tam tarliska.
Puszczę tutaj nagranie dźwięku godowego, bo jeżeli jakiś samiec tutaj jest, albo kilka, jak usłyszą śpiew, usłyszą, że ktoś inny wabi samicę, to się powinny dołączyć.
Kumak nizinny, bombina, bombina, głos godowy, kilka osobników.
Doktor Małgorzata Łaciak z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie pracowała nad odtworzeniem populacji traszki grzebieniastej.
Traszka jak w raju czuje się w takich zbiornikach, które są dość zróżnicowane. Lubi zbiorniki dość zarośnięte, ale nie na tyle zarośnięte, żeby nie mogła w nich godować, bo samiec tańczy przed partnerką, więc musi mieć takie miejsca w zbiorniku, które są bez roślinności. To się nazywa areny. Oprócz tego musi mieć pozostałą część zbiornika też dość dobrze zarośniętą, ale nie byle czym. Muszą to być rośliny o takich mięciutkich listkach, w które traszka zawija swoje jaja. Ona lubi płycizny, ale również potrzebuje miejsc głębszych. Jeśli budujemy zbiornik, musi on być zróżnicowany głębokościowo. Łatwe zejście, niestrome brzegi. Dobrze jest, jeśli graniczy właśnie z jakimiś takimi zadrzewieniami.
No po prawej mamy południowo-zachodni kraniec Umianowic, natomiast po lewej mamy już tą część naszego terenu, która w zasadzie jest tym, co tak naprawdę zostało odtworzone.
Ekosystemy wodne obecnie na świecie są uważane za jedne z najbardziej zagrożonych. Szacuje się, że w Europie takich zbiorniczków słodkowodnych zginęło już około 50%, a w niektórych krajach Europy Zachodniej nawet 90%. Więc mamy tutaj takie dwa zagrożone elementy. Z jednej strony właśnie ekosystemy wodne, a z drugiej płazy. Też jako taka najbardziej zagrożona lądowa grupa kręgowców. Woda. Musimy też pamiętać, że płazy są dwuśrodowiskowe, więc dla nich ta woda jest niezbędna do tego, żeby się rozmnażały.
Jak się łatwo domyśleć, płazy, które są zwierzętami ziemnowodnymi, na osuszeniu tego terenu bardzo dużo straciły. Straciły miejsca lęgowe, w związku z tym zaczęły się z tego terenu wycofywać. Kumak, zwłaszcza on, na skutek tego, że był bardzo ten teren przesuszony, nie miał miejsc lęgowych i to była taka ewidentnie dziura w jego zasięgu na tym terenie. jest monitorowany, ale był też wprowadzany z innych, możliwie najbliższych stanowisk, czyli spod Wiślicy i spod Młodzaw. Wykrywamy je zarówno wzrokiem, czyli obserwując, szukamy samych osobników wiosną, szukamy złożeń, skrzeku. Czasami łatwiej jest wykryć po dźwięku. W okresie godowym wzywają się, więc można po samym dźwięku określić gatunek. No jak już wiemy, skąd się odzywają, to tam idziemy i próbujemy to... O, słyszymy, zaczynają tutaj płazy śpiewać.
Pomysł był świetny, bo wystarczyło ożywić jedną gałąź rzeki, wpuścić tam z powrotem wodę, żeby odtworzyć bagna na kilkuset hektarach. No i wtedy wszystko wybuchło.
Jesteśmy od drogi najbliższej asfaltowej w odległości jakieś 1,5 kilometra. A od takich głównych dróg to będzie ze 3. No one w tej chwili znajdują się od nas jakieś 50 do 100 metrów. Tam jest taki zbiornik, możemy podejść, wtedy zobaczymy, jak one się unoszą na wodzie. Dlatego, że ten dźwięk to jest nie tylko wzmacniany przez ten taki worek rezonansowy płaza, ale one leżąc na powierzchni wody, używają też lustra wody jako powierzchni rezonującej. Stąd ten dźwięk jest taki głośny. Teraz jeszcze jest cicho. W zeszłym roku akurat miałem sobie miernik. To w szczycie sezonu, w taki bardzo ciepły dzień, przy samym stawie było 86 decybeli. To naprawdę jest głośny dźwięk.
To nas po prostu zaskoczyło. Tam było jedno, jedyne miejsce w całej Dolinie Nidy, gdzie występował taki ślimaczek.
Ślimak, poczwarówka jajowata, ginie w całej Europie. Doktor Anna Lipińska z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie postanowiła go uratować.
Występowały tylko na 4 stanowiskach w obrębie całej Doliny Nidy. Czekaliśmy najpierw na to, żeby woda wróciła do delty. W tym czasie podejmowaliśmy próby hodowania tych ślimaków. W dotychczasowych hodowlach śmiertelność tych ślimaków jest bardzo wysoka. Pierwszą próbę podjęliśmy w terenie, budowaliśmy takie namioty z gałęzi olchy i otoczone taką folią obudowlaną, żeby ta wilgoć była wyższa. Niestety trafiłam wtedy na bardzo suchy rok i te namioty nie zdały swojego egzaminu. Wtedy spróbowaliśmy hodowli w laboratorium.
Rzekotka drzewna, chyla arborea, głos godowy.
Tak dziwnie chcą współpracować. Jest za jasno trochę. To tutaj, takie sterczące elementy, to są pułapki na traszki.
Magdalena Ciepielewska prowadziła hodowlę ślimaków w specjalnych szafach klimatycznych.
Udało jej się nie tylko doprowadzić do zniesienia jaj przez te ślimaki, ale również wyhodowała osobniki młode, które doprowadziła do dojrzałości. Czystość hodowli jest bardzo ważna. W hodowli bardzo łatwo rozwijają się różne grzyby, które są niepożądane. Należy codziennie zmieniać pojemnik, w którym się hoduje te ślimaki. Pożywienie, również te liście, na których bytują. No jest to sporo pracy. Nie jest to łatwa sprawa. One mają nieco ponad 2 mm długości muszli. To są bardzo malutkie ślimaki, na które się zwykle nie zwraca uwagi. Nawet jeśli się je spotka, to się ich nie dostrzeże. Przenieśliśmy część populacji na te miejsca nowych lokalizacji.
To się z nazwy okazało, że gdzie nie pójdziemy, to ten ślimak jest. No to po prostu była jakaś masakra, nie do uwierzenia.
I wszędzie, gdzie rosną te rośliny w rodzaju tużyca czy manna, można się ich spodziewać na terenie delty.
Kumaki się jeszcze nie odezwały, natomiast jak się popatrzy w wodzie, to widać tu już takie sznury ropuchy szarej prawdopodobnie, ponieważ różne płazy swój skrzek składają w różny sposób. Żaba moczarowa tworzy takie kłęby, takie jakby ktoś rozrzucił galaretkę po wodzie. Kumaki składają takie pakiety, które wyglądają trochę jak winogrona. A ropuchy składają takie w takich sznurach, są jaja za jajem rozmieszczone. Tu są takie sznury, ale one są już takie dość stare, czyli prawdopodobnie z nich albo już się wykluły kijanki, albo coś im się złego stało. Przed chwilą też słyszeliśmy jeszcze, że mimo, że już skrzeg jest dawno złożony, odzywała się tam ropucha szara. Tylko, że z innego miejsca, to tam pójdziemy zaraz sprawdzić.
Projekt Life for Delta zakładał również odtworzenie populacji kumaka nizinnego.
Jeżeli samce chcą wabić samce tym śpiewem, to żaden sobie nie może pozwolić na to, żeby nie śpiewać jak inne śpiewają. Ale to jest dość wyczerpujące. Ta żabka, ona ma wielkość kilku centymetrów, więc wydawać taki dźwięk to jest dla niej ogromny wysiłek. Więc śpiewają tak długo, jak długo śpiewają inni. No i jak nagle się zaczęło, tak? Nagle się za chwileczkę skończy. I potem znowu odpoczną i zaczną jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz.
Hodowanie traszek w warunkach laboratoryjnych wymagało wiedzy, wyobraźni i intuicji.
Obawiałam się hodowli traszki i to było takie wyzwanie, więc też do tego się bardzo dobrze przygotowywaliśmy, żeby zapewnić odpowiednie warunki, poznać to, co ona właśnie preferuje do jedzenia, jak ją zimować. Traszki grzybniaste są bardzo zagrożone w pierwszym takim okresie swojego istnienia, że jeśli traszka grzybniasta złoży jaja, to badania naukowe wskazują, że około tylko 4 albo 5 jaj z tych 200 może się rozwinąć i traszka dojdzie do momentu przeobrażenia. Do tego dochodzą problemy genetyczne, że z tych złożonych jaj duża część ginie po prostu, bo ma błędy w chromosomach i to też jakby drugi powód, dlaczego jest jej mniej. Do tego dochodzi drapieżnictwo w zbiornikach. Taka młoda larwa jest bardzo chętnie zjadana przez różne drapieżniki. Nawet dorosłe traszki również mogą zjeść swoje jaja nawzajem, więc myśmy pobierali właśnie larwy na jak najwcześniejszym etapie rozwoju. Braliśmy je do laboratorium. Każda larwa w osobnym fauna boxie, czyli takim pojemniku z wodą i z roślinami, rozwijała się aż do momentu przeobrażenia. To są 3 miesiące, z tym, że są takie newralgiczne momenty, jak na przykład właśnie moment przeobrażenia, kiedy wtedy z takiego siedliska lądowego musimy jej zapewnić siedlisko już wodno-lądowe.
Kumak nizinny. Bombina, bombina. Głos godowy. Kilka osobników.
Dzisiaj tutaj w tym zbiorniku żaden kumak nie jest na posterunku.
W laboratorium utrzymywaliśmy taką temperaturę około 20-23 stopni Celsjusza. Bardziej wymagające też było zimowanie, bo jeśli zimowaliśmy traszki, to staraliśmy się, żeby tam temperatura nie spadła poniżej zera, więc temperatura była utrzymywana wtedy na około 4 stopniach Celsjusza. Traszki zimują zagrzebane w różnej takiej materii organicznej. Myśmy im stworzyli takie wielkie akwaterrarium, 450-litrowe, w którym umieściliśmy dużo materii takiej organicznej. Były to martwe drewno, mszaki różnego rodzaju, takie wilgotne liście, ziemia, takie drobne kamienie i to wszystko było tak ze sobą przemieszane. Powrzucaliśmy dendrobeny, no czasem się przebudzają w zimie, więc mogą sobie wtedy taką dendrobenę też przekąsić. Później na wiosnę one się budziły i wypuszczaliśmy je do środowiska naturalnego. Każdy osobnik, który właśnie zimował, który pobraliśmy z terenu, wszystkie 100%, wszystko przeżyło. Liczyliśmy. Każdy osobnik ma taką dokumentację, jak można powiedzieć człowiek, dokumentację medyczną w jakimś szpitalu. Wszystko mamy obfotografowane, pomierzone przed zimowaniem, po zimowaniu. Wręcz już poznajemy niektóre traszki, jakie odławiamy w terenie i tak sprawdzamy właśnie ich liczebność. To już poznajemy po układzie plamek, niektóre mają takie charakterystyczne. Wiemy, że to jest ten osobnik, który już był wcześniej złapany na przykład.
No i ona mówi co roku, no znowu mamy kilkaset, znowu mamy kilkaset, znowu mamy kilkaset. Ja mówię, już skończ to, bo tego już jest za dużo, bo tu jakąś równowagę biologiczną zakłócimy. No, wszystko się udało.
Trzeba czekać najlepiej do takiego okresu zachodu słońca lub tuż po zachodzie słońca, bo te płazy najchętniej śpiewają, są większość płazów, najchętniej śpiewa w nocy.
Pośrednim celem projektu było przywrócenie wypasów.
Zakładaliśmy, że krowy będą tam jak gdyby utrzymywać te obszary łąkowe. Okazało się, że lepsze są koniki polskie. Teraz tam jest duże stado koników polskich, które zresztą przyciągają bardzo turystów. Jest byczek Fabio, który się spisuje i mamy przychówek. Projekt zakładał utrzymanie obszarów łąkowych i zakładał też wykup gruntów. 500 to by nam może nawet starczyło, tylko że ludzie przestali grunt sprzedawać, jak zobaczyli, że no to jest sukces, to znaczy powstał ośrodek edukacji przyrodniczej, zaczęli pojawiać się turyści, powstały ścieżki turystyczne, tu nas zatrzymano.
W Umianowicach powstał ośrodek edukacji przyrodniczej. To jedna z największych atrakcji na Poniedziu, twierdzi Tomasz Hałatkiewicz.
Budowaliśmy nidarium, olbrzymie akwarium, ponad 20 tysięcy litrów, pokazujące życie w Nidzie. Specjalnie robiliśmy zdjęcia podwodne, żeby odtworzyć biotop Nidy. Pływają w naszym nidarium wszystkie te ryby, które na co dzień są w Nidzie. A to jest świnka, brzana, leszcz, piękny leń, kiełk i tleń. Pokazujemy głębie rzeki, czyli te 2 metry głębokości.
Tam się przewijają tysiące dzieci. Wchodzą do tego ośrodka, są uczone w kwestiach funkcjonowania mokradeł, obszarów wodnych, dowiadują się o ziołach, mają taki pokaz sokolniczy.
Do zespołu świętokrzyskich i nadnidziańskich parków krajobrazowych trafiły żółwie błotne sprowadzone z Poleskiego Parku Narodowego.
W żłobku dla żółwi mamy te maleńkie, zaledwie 2-3 centymetrowe, jak i troszkę większe. Karmimy je, hodujemy i już niedługo wyruszą swoją podróż do natury. W naszym żłobku żółwie są przez kilka lat. Po 2-3 latach, kiedy podrosną, aklimatyzujemy je w niewielkim stawiku, po czym wyruszają w podróż do natury, na rozlewiska. W ramach prac renaturyzacyjnych przygotowaliśmy odpowiednie dla nich siedliska.
W takich miejscach jak tu, gdzie dochodzi taki drobny ciek, kanał czy coś do rzeki i to jest z wodą, też czasem składają, teraz nie ma tutaj. Ale to nie jest dobre miejsce, ponieważ tu mogą wpływać ryby i to po prostu zżerać.
Projekt Life for Delta, finansowany głównie przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest modelowym przykładem realizacji prawa odbudowy przyrody. Ma ono zapewnić ochronę i odtwarzanie ekosystemów lądowych i wodnych w całej Europie.
Taka renaturyzacja, jaką myśmy przeprowadzili w Dolinie Nidy, ona jest lepiej niż to, co zakładane czy Restoration Law. Ale tu jest jedna rzecz, która jest kluczowa, to znaczy tymi obszarami nikt nie był zainteresowany. One były w naszym zarządzie i myśmy mogli nimi dysponować.
Słońce zaraz zachodzi. Będziemy prawdopodobnie za chwilę słyszeć żurawie, które się tak lubią pokrzyczeć, a jest ich tam całkiem sporo.
Profesor Katarzyna Zając z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie badała ginący w całej Europie małż, skójkę gruboskorupową. Dane zebrane w Dolinie Nidy będą analizowane w kolejnym, tym razem międzynarodowym projekcie badawczym.
Powiedziałabym tak a propos rzeki, że nie wchodzi się 2 razy do tej samej wody, więc nie przywrócimy już dokładnie tego stanu, który był kiedyś. No choćby z tego względu, że zmieniły się warunki, inaczej wygląda Polska, inaczej wygląda przyroda polska. Dlatego możemy próbować pewne elementy uratować, w pewnych miejscach odtworzyć ten gatunek. Są takie projekty, które się zakończyły sukcesem w Unii Europejskiej, nawet w takich maleńkich krajach jak Luksemburg, od których uczyliśmy się hodować te małże. Proces jest skomplikowany, ponieważ akurat małże z tej rodziny potrzebują ryb do swojego rozmnażania. Przez jakiś czas muszą przebywać ich larwy na rybie, na zewnątrz ciała ryby, przyczepione, żeby mogły się przeobrazić w malutkiego małża.
To jest kilka tygodni, do miesiąca maksymalnie, chyba że coś się stanie. Na przykład był taki rok tutaj, czyli na Poniedziu, że przyszła bardzo wczesna wiosna, płazy zaczęły śpiewać, po czym pojawił się okres ochłodzenia. Z opadem śniegu, z przymrozkami, ten skrzek został zniszczony, więc one powtórzyły. Mimo że było już dla nich teoretycznie za późno, no żeby nie stracić okazji na rozmnożenie się, powtórzyły. Podobna sytuacja była chyba 2 albo 3 lata temu, kiedy z kolei późno przystępujący do lęgów kumak Na skutek suszy wyschły zbiorniki, skrzek zniknął i wtedy w połowie lipca nagle kumaki zaczęły znowu przystępować do godu.
Life for Delta kosztował prawie 5,5 miliona euro. To jedyny taki projekt w Polsce i Europie.
W Belgii był projekt, który oni też nazwali, że to jest renaturyzacja delty śródlądowej. Ale po pierwsze to nie była delta, tylko to był taki węzeł hydrologiczny, że kilka rzek uchodziło w jednym miejscu do większej rzeki. Takie rzeczy, jak myśmy zrobili, gdzie naprawdę zrobiliśmy dzikie bagno na kilkuset hektarach, to czegoś takiego nie było. Od zera zrobiliśmy, bo tak jak mówię, tam jeździły samochody.